Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Bardzo cieszę się, że mogę być tutaj między wami. Dziękuję bardzo za zaproszenie na te rekolekcje. Księdzu proboszczowi za gościnę, wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że mogłem tutaj przyjechać, wspólnotom parafialnym, konkretnym osobom. Bez wątpienia jest to dla mnie bardzo ważny moment spotkania się z wami, doświadczenia waszych radości, ale również tego, co was trapi, co jest dla was jakimś trudem, krzyżem. I pewnie dlatego też, kiedy już było pewne, że tu przyjadę, starałem się uzyskać odpowiedź na pytanie: a o czym mam do was mówić? Jakie sprawy was interesują? I po jakimś czasie pojawiła się propozycja, ufam wymodlona, żeby mówić o zagrożeniach duchowych. No jest to taki trudny temat, który dzisiaj księża raczej unikają. Już niechętnie się na te tematy wypowiadają. Być może dlatego, że wiele już zostało na ten temat powiedziane. No ale bez wątpienia, jeśli tak to zostało rozeznane, że tego rodzaju sprawy w waszej wspólnocie parafialnej potrzebują jakiegoś objaśnienia, to myślę, że i wolą Pana Boga jest, żebym tutaj był i parę słów do was w czasie tego mojego pobytu powiedział. Zanim jednak zaczniemy mówić bezpośrednio o zagrożeniach duchowych, myślę, że warto odnieść się do dzisiejszej Ewangelii, bo ona jest wspaniałym wprowadzeniem w ten temat. A więc usłyszeliśmy historię powołania celnika Mateusz. Oczywiście wiemy, że to jest późniejszy apostoł Mateusz, autor jednej z Ewangelii. I tak poznajmy go jako człowieka, który pobiera podatki, a więc z zawodu celnika. Trzeba wiedzieć, że ten rodzaj zawodu wśród Żydów był w wielkiej pogardzie. Było nawet takie powiedzenie, że być jak poganin i celnik. Równano celników z prostytutkami. Dlaczego tak nisko poważano reprezentantów tej pracy, tego zawodu? Ponieważ oni współpracowali z okupantem, pobierali podatki na rzecz Rzymu, a więc byli w powszechnej nienawiści. Celnicy odpłacali swoim rodakom, okradając ich, pobierając większe podatki niż należało. A więc można powiedzieć, że ich położenie stawało się coraz gorsze, bo z jednej strony coraz gorzej ich traktowano, a z drugiej strony oni sami po ludzku uważali się za ludzi przegranych. I bez wątpienia kimś takim właśnie był celnik Mateusz. On doskonale wiedział, że nie ma co liczyć na poparcie ze strony ludzi, którzy do niego przychodzili, płacąc mu podatki. Oni wprost nim gardzili. Wiedział, że jego życie musi iść w jednym konkretnym kierunku. Dorobić się, zyskać majątek i w jakiś sposób starać się zapomnieć o tym podłym życiu, które prowadzi. Bez wątpienia możemy domyśleć się też, co działo się w jego sercu. Był to człowiek pozbawiony nadziei, na pewno smutny. Człowiek, który nie wierzył w to, że cokolwiek może zmienić jego sytuację. On w oczach ludzi był całkowicie przekreślony. I wszystko zmieniło się w momencie, kiedy na jego drodze staje Jezus Chrystus. To nie jest tak, jak nam się wydaje, że przychodzi sobie obcy człowiek zwany Jezusem do celnika, mówi: pójdź za mną, i Mateusz zostawia wszystko. Mateusz doskonale wiedział, kto do niego podchodzi. Ludzie orientowali się, kim jest Jezus, i z wielkim prawdopodobieństwem Mateusz niejednokrotnie przysłuchiwał się, może z oddali, może właśnie z tego swojego małego pomieszczenia, gdzie pobierał podatki, wsłuchiwał się w słowa Jezusa i być może nawet go podziwiał, ale równocześnie bardzo sobą gardził. Mówił: ja jestem niegodzien, żeby zbliżyć się do tego świętego, wielkiego człowieka, proroka, za którego prawdopodobnie go uważa. To Jezus czyni pierwszy krok. To Jezus zbliża się do Mateusza i mówi do niego: pójdź za mną. I to były słowa z wielką mocą. Słowa, które musiały nieść w sobie ładunek uzdrowienia, które przywróciły nadzieję Mateuszowi, nadzieję w to, że jesteś człowiekiem, widzę w tobie wartość, chcę ci pomóc, chcę cię uzdrowić, wyciągnąć z tego życia, w którym teraz jesteś. Zauważmy, że podobny cud wydarzył się nie tylko w stosunku do celnika Mateusza, ale jak czytamy dalej w Ewangelii, Jezus spotyka się z innymi celnikami i grzesznikami. Oczywiście to spotkanie spotyka się też z wielkim sprzeciwem uczonych w piśmie, Żydów, którzy mieli się za lepszych i mówią: dlaczego on jada z celnikami? Dlaczego z nimi przebywa? Przecież nimi trzeba gardzić, ich trzeba odrzucić. Ale Jezus mówi: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. A więc Jezus pokazuje, nie ma takiej sytuacji w życiu człowieka, w której uprawomocnione byłoby kimś wzgardzić. I nie ma dla człowieka takiej sytuacji, z której nie dałoby się go uzdrowić. Człowiek sam może siebie wpędzić w różnego rodzaju nieszczęście, w jakiś rodzaj samopogardy. Ale Jezus właśnie do takich ludzi przychodzi i mówi: pójdź za mną. Choćby tobie się wydawało, że twoje życie jest przekreślone, choćby twoi najbliżsi tobą pogardzali, choćby w swoim życiu popełnił nie wiadomo jakie zło, ja tobą nie gardzę, chcę ciebie uzdrowić, ale pójdź za mną. Popatrzmy, że to wezwanie, które Jezus kieruje także do nas, tutaj obecnych, ale mówi podobnie jak do celnika Mateusza: uzdrowię cię. Chcę, żebyś za mną poszedł. Ale czekam też na twoją odpowiedź. W to działanie uzdrowienia musi być włożona twoja praca, twój wysiłek. I przede wszystkim Pan Jezus mówi: pójdź za mną, czyli uzdrowię cię, ale zostaw to stare życie. Musisz oddzielić się od tego, co ciebie zniewala, co stało się twoim bożkiem. Trzeba odciąć się od tego radykalnie. Znam twoje słabości. Wiem, co jest przyczyną twojego grzechu, ale podejmij trud radykalnego odcięcia się od tego, co jest źródłem twojego grzechu. Tak więc to Jezus jest inicjatorem uzdrowienia człowieka, także celnika Mateusza, ale domaga się jego bardzo konkretnego wysiłku, odrzucenia, odcięcia się od tego, co było źródłem zła w jego życiu. I my podobnie możemy prosić Pana Jezusa, żeby działał w naszym życiu, uzdrawiał i tak dalej. Ale na pewno nie będzie tak, że to dokona się natychmiast, w jednym momencie. Owszem, są takie sytuacje. Być może niektórzy nawet byli świadkami takiego cudownego uzdrowienia w jednym momencie, czy to fizycznego, czy duchowego. Ale Jezus leczy w najlepszy możliwy sposób, dostosowany do tej właśnie osoby. Jeśli komuś została dana łaska natychmiastowego uzdrowienia, czy to duchowego, czy uzdrowienia serca, czy uzdrowienia fizycznego, to znaczy, że Jezus uznał, że to było potrzebne dla tej osoby, to natychmiastowe uzdrowienie. Ale w innych przypadkach można tu powiedzieć w większości przypadków, Jezus oczekuje od nas bardzo konkretnego wysiłku. Chce nas przekonać, że to uzdrowienie, które bez wątpienia zaistnieje, jest jakimś procesem, że ono nie odbędzie się od razu. Zauważmy, w przypadku Mateusza tak właśnie było. Jezus nie uzdrawia go idąc na skrót. Owszem, wyciąga rękę, mówi pójdź za mną, ale później sam Mateusz musiał dokonać wiele przemian w swoim życiu, dokonać wielkiej wewnętrznej pracy, aby uzdrowić siebie z tego zła, w którym tkwił. Tak więc każdy człowiek, podejrzewam każdy z nas tutaj obecnych, bez wątpienia też zdaje sobie sprawę z tego, co jest przyczyną naszych słabości, z tego, co zadaje nam cierpienie. Widzimy to cierpienie w sobie, widzimy w tych, których kochamy. I chcielibyśmy, żeby Pan Jezus nas uzdrowił natychmiast, już. To jest zresztą typowe dla nas. Typowe, że jesteśmy bardzo niecierpliwi. To jest wręcz choroba naszego wieku. Nie potrafimy czekać. Oduczyliśmy się. Jest jeszcze kolejny problem współczesnego człowieka, który jest na przeszkodzie procesowi uzdrowienia, który pragnie przynieść w nasze życie Jezus Chrystus. To jest nasza pycha. Pycha, według której wydaje nam się, że najlepiej wiemy, jak Jezus ma zadziałać w naszym życiu. Że to właściwie my powinniśmy Mu podpowiadać, a On powinien pokornie spełniać nasze żądania. Przejawem pychy jest także myślenie, że poradzę sobie sam. Nie potrzebuję Bożej pomocy. Jestem samowystarczalny. Albo przyjdę do Boga, do Jezusa już wtedy, kiedy pewne sprawy w sobie zmienię. I to jest wielkim złem. My musimy stanąć przed Jezusem w prawdzie, w całej naszej nędzy, w tym wszystkim, co jest istotą naszego upadku. Nie możemy udawać przed Jezusem innych niż jesteśmy. I tym bardziej nie powinniśmy oczekiwać, że Jezus czy Bóg będzie robił dokładnie to, co nam przyjdzie do głowy. To wszystko, co teraz powiedziałem, te problemy współczesnego człowieka bez wątpienia tworzą przestrzeń do tego, co nazywamy zagrożeniami duchowymi. Zagrożenia duchowe biorą się przede wszystkim z naszego braku zaufania względem Pana Boga. Popatrzmy, nie bez powodu. Jezus kazał świętej siostrze Faustynie napisać na tym słynnym obrazie Miłosierdzia Bożego, który też jest w waszej świątyni, słowa, które powinny stać się mottem współczesnego człowieka. Jezu, ufam Tobie. Bo Jezus doskonale wiedział, jak bardzo ludzie końca czasów będą atakowani przez szatana właśnie tym grzechem. Grzechem utraty zaufania względem Pana Boga. Będą popełniać grzech pierwszych rodziców. A więc, Boże, nie ufam Tobie. Boże, chcę iść swoją drogą. Boże, nie będziesz dawał mi żadnych nakazów, zakazów, bo nie ufam Tobie. Brak ufności Bogu tworzy przestrzeń grzechu, tworzy furtkę dla różnego rodzaju zagrożeń duchowych. Jak wspomniałem wcześniej, tą kolejną płaszczyzną, która sprzyja zagrożeniom duchowym, wchodzeniem w zagrożenia duchowe, będzie nasza niecierpliwość. Bo uważamy, że jeżeli Bóg ma nas uzdrowić, to ma nas uzdrowić natychmiast, teraz. Jeśli tego nie robi, to obrażamy się na Niego i idziemy drogą na skrót. Jakże często słyszałem od wielu ludzi takie wyznanie. Prosiłem Boga, uzdrów mnie albo uzdrów tego, kogo kochałem. Nie chciałeś tego zrobić? Dobrze, poproszę kogoś innego, nie Ciebie. A wiadomo, że jeżeli nie zwracamy się do Boga, to zwracamy się tylko i wyłącznie do diabła. On da, co człowiek zapragnie, ale też wystawi rachunek. Słony rachunek, który trzeba będzie kiedyś później spłacać w wielkim cierpieniu. A my czekać nie chcemy. I właśnie ta trzecia sprawa, nasza pycha. Kolejna płaszczyzna sprzyjająca powstawaniu zagrożeniom duchowym. Bez wątpienia, jak powiedziałem na początku, jest dzisiaj dostępnych wiele różnych filmów, książek, opracowań, konferencji na temat zagrożeń duchowych. A więc wydawać by się mogło, że świadomość ludzi w tym temacie jest coraz większa. A tymczasem jednak okazuje się i potwierdza to wielu kapłanów, myślę, że w sposób szczególny egzorcystów, że niestety wciąż rośnie liczba ludzi, którzy wchodzą w różnego rodzaju sprawy, które my nazywamy zagrożeniami duchowymi. Że te uwikłania są coraz większe, coraz bardziej bolesne i coraz trudniejsze do uzdrowienia. Na pewno też nie brakuje takich ludzi, którzy uważają, że nie ma czegoś takiego jak zagrożenia duchowe, którzy próbują ten temat ośmieszyć i to są niestety często katolicy, przykro powiedzieć, nawet niektórzy księża, którzy jeśli się tylko cokolwiek powie o zagrożeniach duchowych, to od razu mówią, a szukanie wszędzie diabła, szukanie wszędzie diabła. I diabeł oczywiście później na tym korzysta, na tej ignorancji, czy to duchowieństwa, części duchowieństwa, czy też niektórych lekkomyślnych katolików. Na pewno nie wystarczy samo zdobycie wiedzy na ten temat, chociaż ta wiedza bez wątpienia jest dzisiaj bardzo ważna jest ta świadomość. Ale tak jak wspomniałem, nie brakuje ludzi, którzy taką świadomość posiadają, ale jednak wchodzą w różnego rodzaju zagrożenia duchowe. I to też jest jakieś moje doświadczenie, że ilekroć staram się dzielić z różnymi wspólnotami, ludźmi taką tematyką, to zauważyłem bardzo szybko, że nie wystarczy tylko wymieniać bardzo konkretne sprawy, które stanowią zagrożenie duchowe. Że po takim wymienieniu ludzie, owszem, wychodzą ze świątyni, ale nadal tkwi w nich korzeń jakiegoś zła, poprzez który oni nie potrafią właściwie poruszać się w tej właśnie tematyce. Jakby taka skłonność do kolejnych upadków. A więc jeśli chcemy efektywnie komuś mówić o zagrożeniach duchowych, to przede wszystkim musimy najpierw zacząć od czegoś innego. Nie od wyliczania tego, co stanowi to niebezpieczeństwo. A więc wróżki, talizmany, amulety i tak dalej. Potrzeba przede wszystkim zapytać siebie samego, kim jest dla mnie Bóg? Kim jest dla mnie Jezus? Bo może się okazać, że masz wykrzywiony obraz Boga. I to jest właśnie twój problem, dla którego wikłasz się w tego rodzaju zło. Całkiem niedawno słyszałem świadectwo pewnej osoby, która była przekonana, że ponieważ w jej rodzinie zdarzyły się jakieś bardzo konkretne nieszczęścia, to znaczy, że Bóg uwziął się na tę właśnie rodzinę. Że odwrócił się od tej rodziny i że ta rodzina jest skazana na nieszczęście. I ponieważ oni doświadczali bardzo namacalnego zła, to stwierdzili, musimy chronić się za wszelką cenę. I to za wszelką cenę było właśnie wejściem w różnego rodzaju sprawy, których Kościół zakazuje. Które są w zasadzie ucieczką pod w cudzysłowie ochronę, którą może zaoferować człowiekowi szatan. Oczywiście żadna to ochrona. Ale właśnie to weszło tą właśnie furtką. Furtką, jaką było wykrzywiony, fałszywy obraz Boga. Zapytaj siebie zatem, kim jest dla ciebie Bóg? Trzeba też zadać sobie pytanie, czym jest dla mnie wiara, wiara w Boga? Czym w ogóle jest dla mnie wiara? Jaka ona jest? Nie bez powodu zauważamy, że skłonność do upadku w różnego rodzaju zagrożenia duchowe przejawiają ludzie, których wiara jest bardzo słaba, którzy niewiele robią, żeby ją umacniać, u których nastąpiły bardzo konkretne procesy wyniszczania, samowyniszczenia tejże wiary, choćby przez porzucania praktyk religijnych, przez zarzucenie tego wszystkiego, co może pogłębiać naszą wiarę, trzymać ją we właściwym kierunku. To jest czytanie Pisma Świętego, czytanie katechizmu, wartościowej i duchowej lektury. I w tę właśnie wiarę bardzo słabą, bardzo szybko potrafi wejść konkretne zło. Trzeba też zadać sobie pytanie, jak się modlisz? Jak wygląda twoja modlitwa? Bo też możemy powiedzieć, że dużą skłonność do wchodzenia różnego rodzaju zagrożenia duchowe przejawiają ludzie, którzy albo nie modlą się, albo źle się modlą, którzy nie odczuli owoców modlitwy. Nie doświadczyli tego, jak wielkie łaski Pan Bóg daje człowiekowi, który z wiarą i z serca się modli. Oni oczekiwali, że modlitwa to jest takie wyrzucenie pieniążka do automatu i powinienem otrzymać coś z powrotem. Jeżeli tego nie otrzymałem, to zarzucam moją modlitwę. To są ci, którzy nie wierzą w to, że modlitwa może stanowić dla nas konkretną ochronę. Oni chcą czegoś więcej. I dlatego zanim przejdziemy do tego tematu, trzeba zadawać sobie takie właśnie pytania. Zauważmy też, że aby pomóc skutecznie człowiekowi, który jest uwikłany w tego rodzaju zagrożenia duchowe, trzeba też nie tylko wymieniać to, co jest zagrożeniem duchowym, ale trzeba też spróbować odpowiedzieć sobie i temu człowiekowi na pytanie, dlaczego wybrał to, co jest zagrożeniem duchowym? Dlaczego ludzie w to dzisiaj wchodzą? I tak spróbując przeanalizować pokrótce te przyczyny, można by się skoncentrować na kilku najważniejszych. I na pierwszym miejscu bez wątpienia naszym problemem byłoby odrzucenie krzyża. Bardzo boimy się w naszym życiu krzyża, wszystkiego, co wiąże się z cierpieniem. W ogóle kwestionujemy sens cierpienia w życiu człowieka. Jest to bez wątpienia owoc teologii, która dzisiaj, właściwie pseudoteologii, niebezpiecznie skręciła w stronę tak zwanej teologii sukcesu, bardzo popularnej szczególnie w religiach protestanckich. Mianowicie według tej teologii sukcesu uważa się, że cierpienie jest samo w sobie złem. Jeżeli człowiek cierpi, to jest to oznaka jakiegoś nieuporządkowania w jego życiu bądź braku Bożego błogosławieństwa. I usiłuje się wszczepić w katolikach przekonanie, że za wszelką cenę trzeba unikać cierpienia. Za wszelką cenę. Że temu Bóg błogosławi, kto jest zdrowy, kto jest bogaty, któremu się powodzi i tak dalej. A jednak Jezus mówi nam o czymś innym. Mówi nam przykładem własnego życia. Przecież Jego też dotyczyło cierpienie. Cierpienie dotyczyło Jego matki. Czy Maryja odrzuciła krzyż? Czy Jezus odrzucił krzyż? Czy odrzucili cierpienie? Nie. Dali nam przykład, że to należy przyjąć. Każdy człowiek w swoim życiu ma Wielki Piątek. Każdy człowiek w swoim życiu będzie miał albo już ma za sobą doświadczenie wzięcia krzyża i konieczności doniesienia go na swoją własną, prywatną Golgotę. Będzie miał moment przybicia do tego krzyża, bezradności w tym cierpieniu. Ale pamiętajmy, że po Wielkim Piątku przychodzi moment niedzieli wielkanocnej, zmartwychwstania. Więc niezbędny, on jest konieczny w naszym życiu, abyśmy w pełni mogli pójść za Jezusem Chrystusem. Nie oznacza to, że w naszym życiu ma być zgoda na tak zwane cierpiętnictwo, że nie będziemy w ogóle walczyli z cierpieniem w naszym życiu. Oczywiście, to byłoby wbrew rozumowi. Jest w naszej naturze i jest całkowicie zdrowe i uzasadnione, żeby z cierpieniem walczyć. Bo nawet tak czynił Jezus w Ogrójcu, kiedy powiedział i modlił się: Ojcze, jeśli to możliwe, zabierz ode mnie ten kielich. Ale zaraz potem dodał: lecz nie moja, lecz Twoja wola niech się dzieje. A więc walczyć z cierpieniem tak, ale nie za wszelką cenę. I zawsze mówić: Boże, jeśli to dzieje się z Twojej woli, to ja to przyjmuję, łączę z Twoim cierpieniem na krzyż. Pamiętajmy, że cel nigdy nie uświęca środków. Wielu mówiło, że walcząc z cierpieniem, niestety zaczęli w pewnym momencie sięgać po te środki, które absolutnie nie mają Bożego błogosławieństwa. Zadajmy sobie często w takich sytuacjach pytanie, dlaczego Bóg zezwala w naszym życiu na cierpienie? Dlaczego Bóg przedłuża to cierpienie? Dlaczego nie przychodzi z uzdrowieniem natychmiast, zaraz? Odpowiedzi można byłoby mnożyć i z tego stworzyć oddzielną konferencję, ale warto na to spojrzeć tak, że przez to cierpienie Bóg daje nam jednak łaskę, choćby od pokutowania już tutaj na ziemi za zło, które popełniliśmy. Ale także Bóg daje nam przez cierpienie szansę, żebyśmy się stali tak jak On, współodkupicielami. To znaczy, aby ta nasza zgoda na krzyż wyjednała miłosierdzie dla wielu ludzi, aby przyczyniła się do nawrócenia grzeszników. I tak właśnie mówiła pewna kobieta, która bardzo cierpiała. Poznałem ją w pewnym domu starców, ale spośród tych wszystkich pensjonariuszy była najspokojniejsza, najpogodniejsza, bo mówiła, że ja każdego dnia mówię: Jezu, ja to moje cierpienie łączę z Twoim cierpieniem za nawrócenie grzeszników. I tak bardzo prosto powiedziała: i wiem, że Jezus przyjmuje ich do nieba. Że ona to potraktowała jak pewnego rodzaju ofiarę, którą złożyła Bogu, a Bóg przyjmuje tę ofiarę i innym daje wiele łask. Tego Pan Jezus właśnie od nas oczekuje, takiej właśnie postawy. A więc właśnie brak zgody na krzyż, na cierpienie w naszym życiu powoduje, że nieraz często wchodzimy w różnego rodzaju sprawy związane z zagrożeniami duchowymi. Kolejna sprawa, o której warto tutaj powiedzieć, dlaczego ludzie wchodzą w to, co nazywamy zagrożeniami duchowymi. Mianowicie czynią tak, ponieważ, i to jest samo w sobie paradoksalne, może nawet i niezrozumiałe, bo pragną bliższej relacji z Bogiem. Pragną w sposób bardziej intensywny doświadczyć Bożej obecności. Pragną jakiegoś nadprzyrodzonego kontaktu z Bogiem. Niektórzy nawet mówią, że z tęsknoty za Nim, z wielkiej miłości za Nim. Zauważmy, że Pan Bóg nie może nam dać się poznać, odczuć tak, jakbyśmy tego pragnęli, bo na to będzie niebo i cała wieczność. Ci święci, którym Bóg dał taką łaskę w sposób mistyczny, go zobaczyć, odczuć, mówili, że oni by umarli, oni mieli doświadczenie wręcz jakiegoś fizycznego cierpienia w tym kontakcie z Bogiem, że czuli się tak jak człowiek, który by stanął przy słońcu. On natychmiast zostanie spalony, bo ta energia go niszczy. I nic, co materialne, nie jest w stanie ostać się przy tej wielkiej energii, jaką jest osobowy Bóg. Że to jest tak wielka siła, potęga miłości, że ciało ludzkie, materia, a przede wszystkim nasza grzeszność tego by nie wytrzymała. Jakiś czas temu dałem przykład pewnej mojej koleżanki, która mówiła, że zaledwie przyśnił się jej Jezus i to stojąc w pewnej odległości. I nawet nie stał do niej przodem, tylko tak na 1/3. Ale ją to tak zachwyciło, tak porwało, że ona mówiła, że po tym jak się obudziła, ona przez kilka dni nie mogła dojść do siebie. I ona zrozumiała, że gdyby Bóg się nam pokazał i dał nam odczuć siebie tak, jak Go doświadczymy w niebie, to bylibyśmy tym zniewoleni. Nie moglibyśmy normalnie żyć, funkcjonować. I dlatego On musi się ukrywać tak właśnie skromnie, pod postacią zwykłego, białego kawałka chleba. A wielu ludzi chce iść na skróty, chce doświadczyć Boga teraz, natychmiast, w całej pełni. I tak nie wystarczy im zwykła modlitwa. Nie wystarczy im zwykła adoracja Najświętszego Sakramentu, Eucharystia, przyjęcie komunii. Oni chcą coś więcej. A więc idą na jakieś charyzmatyczne msze święte. Oczywiście nie chcę tutaj tego przedstawiać tak, żeby to ośmieszać czy coś, bo to jest wielka łaska tego rodzaju Eucharystie czy modlitwy charyzmatyczne. Ale nieuporządkowaniem jest szukanie tego rodzaju modlitw dla jakichś nadprzyrodzonych doświadczeń, wrażeń i później koncentrowanie się już tylko na tym. Błędem jest to, kiedy tacy ludzie, kiedy zaczną korzystać z tego rodzaju duchowości, potem nie potrafią się odnaleźć na zwykłej Eucharystii, w czasie zwykłej, prywatnej modlitwy. Oni ciągle chcą czuć jakiś dreszczyk emocji, łask. Oni muszą mieć ciągle dostęp do jakichś charyzmatów. I co się później dzieje? No dzieje się to, co jakiś czas temu też sam doświadczyłem, kiedy zadzwoniła do mnie pewna kobieta, i mówi, że ona już nie jest w kościele katolickim, że ona przeszła do zielonoświątkowców, ponieważ właśnie tam nieustannie tkwi właśnie to wylanie, niekończące się wylewanie Ducha Świętego, charyzmaty, te duchowe gilgotki, cukiereczki i tak dalej. Ciągle ma to w sobie. I pytam, no ale Eucharystia, msza święta, komunia, czyli Jezus, tam tego nie ma. Ona mówi, ale ja tego nie potrzebuję, bo ja mam te charyzmaty, te duchowe wrażenia. Czy to pochodzi od Boga? Żeby katolik, który ma samego Boga w Eucharystii, możliwość przyjmowania komunii, jak siostra Faustyna napisała, czego nam zazdroszczą sami aniołowie, gdyby oczywiście potrafili zazdrościć, że ona z tego zrezygnowała, bo ona twierdziła, że Duch Święty ją poprowadził z kościoła katolickiego, z sakramentów, z doświadczania samego osobowego Jezusa do jakiejś sekty. Na pewno za tym Pan Bóg nie stoi. I często właśnie wielu ludzi wchodzi w takie zagrożenia duchowe, bo to ich pragnienie kontaktu z Bogiem stało się nieuporządkowane. Że na przykład byli nieposłuszni swoim spowiednikom, kierownikom duchowym i zaczęli wchodzić w to, co potem niestety szatan wykorzystał, żeby ich w ogóle z kościoła wyciągnąć. Na pewno wielkim problemem jest strach. Boimy się. Szatan bazuje na naszym lęku. I często mówię to z wielkim przekonaniem do ludzi, którzy zwierzając mi się z jakiegoś problemu, powtarzają co ileś słów, boję się, obawiam się, boję się, boję się. Mówię, uważaj, bo za tym stoi zły duch. W człowieku, który żyje Bogiem, nie ma lęku. Tam nie ma lęku. A gdzie jest strach, gdzie jest lęk, gdzie jest obawa? Tam jest pewna przestrzeń działania złego. To jest przestrzeń pokus, którą trzeba odrzucać. A my z tego strachu przed chorobami, nieszczęściami, jakimś bliżej nieokreślonym pechem, przekleństwami, wypadkami, przed utratą pracy, z lęku o przyszłość potrafimy wchodzić w to, co jest najgorszym duchowym bagnem. Nie wierzymy, że Bóg nas chroni. Będziemy szukać tej ochrony w różnego rodzaju wisiorkach, amuletach, wróżkach i tak dalej. Bo ten strach jest pokusą, którą nie odparliśmy, którą się ciągle karmimy. Jakim wielkim problemem jest brak zaufania do Pana Boga. Bo jeżeli człowiek ufa Bogu, nie musi się niczego lękać. Nie musi szukać tego, w cudzysłowie, zabezpieczania się. Kolejną przestrzenią, poprzez którą niestety tak wielu wchodzi w zagrożenia duchowe, jest jakiś mit szczęścia. Że w moim życiu musi być obecne szczęście. I to szczęście ma się wyrażać właśnie w tym, że będę dużo zarabiał, że będę miał fajnego męża i tak dalej, żonę, dzieci. I dlatego amulety na szczęście, wisiorki na szczęście, słoniki na szczęście, czerwona niteczka na szczęście. Wszystko na szczęście. A zapominamy, że źródłem szczęścia w naszym życiu ma być sam Bóg. Że tylko On jest naszym szczęściem. O jednej rzeczy musimy sobie powiedzieć i to trzeba wziąć sobie głęboko do serca. Że Bogu bardziej zależy na naszym szczęściu niż nam samym. Bogu bardziej zależy na naszym szczęściu niż nam samym. I Bóg naprawdę chce tak ułożyć nasze życie, abyśmy osiągnęli to szczęście, które nam zostało przewidziane tu na ziemi. Oczywiście my często jesteśmy obwarowani różnego rodzaju blokadami, przez które nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego szczęścia. Nie wierzymy w to, że Pan Bóg może nam zapewnić to szczęście. Chcemy układać sobie życie po swojemu. I tutaj tylko jeden taki przykład, jakże częsty. Że przypuśćmy, pójście drogą powołania, które przeznaczył nam Pan Bóg, jest krokiem ku szczęściu, które dla nas przewidział Pan Bóg. I dla kogoś może to być droga na przykład powołania do kapłaństwa, do życia zakonnego. Ile znam takich ludzi, już nawet nie powiem, że młodych ludzi, bo to są ludzie, którzy już mają swoje lata, ale którym nie dane było spełnić tego powołania, bo najbliżsi zrobili wszystko, żeby ta osoba nie poszła do zakonu, czy nie poszła do seminarium. Chociaż Pan Bóg przewidział to dla nich jako drogę ich powołania, ich szczęścia. I oni są nieszczęśliwi, bo ojcu tej osoby, czy matce wydawało się, że oni wiedzą lepiej, co da szczęście ich dziecku. Te dzieci mówiły, chce iść drogą powołania, a rodzice mówili, nie wolno, zabraniamy. Oni wiedzieli lepiej niż Pan Bóg. I tak się później kończy. Kończy się na tym, że nasi bliscy cierpią, bo my wiemy lepiej, co będzie szczęściem dla człowieka. I takich przykładów można by tutaj mnożyć, mnożyć i mnożyć. Pamiętajmy, szatan jest ojcem kłamstwa i będzie nam wmawiał różnego rodzaju przepisy na szczęście. Ale komu bardziej ufamy? Bogu czy szatanowi? Zauważmy, że jeżeli Pan Bóg będzie prawdziwie w centrum naszego życia, to nie będzie potrzeby uciekania się do niczego, co wiąże się z zagrożeniami duchowymi. Nie będzie potrzeba żadnej magii, nadprzyrodzonych sił, wywoływania duchów, mocy, cudownych uzdrowień, amuletów, doświadczeń, wstążeczek, kameczków i tak dalej. Wystarczy, żeby po prostu Bóg był w centrum naszego życia. Jeśli ktoś nazywa siebie katolikiem i twierdzi, że czci Boga, że Bóg jest w centrum jego życia, ale równocześnie w jego domu są te wszystkie sprawy, o których mówię jako zagrożeniu duchowym, to znaczy, że jednak to nie jest prawdziwa wiara, że to nie jest prawdziwy katolicyzm i że tak naprawdę Bóg nie jest w centrum jego życia, że tam niestety w centrum są te sprawy, o których wcześniej powiedziałem. I pamiętajmy też, że odpowiedzią na te wszystkie problemy, które w sobie nosimy, wszystkie nasze lęki, troski, jest właśnie Eucharystia. Że to jest źródło tego wszystkiego, co Pan Jezus pragnie nam dać, aby przeprowadzić nas przez nasze życie. I wtedy, kiedy jesteśmy szczęśliwi i nieszczęśliwi. Kiedy cierpimy i kiedy tych cierpień Pan Bóg nam oszczędza. Eucharystia, czyli sam Jezus Chrystus. Nie bez powodu większość współczesnych objawień, w których Matka Boża albo sam Jezus udzielają ludziom, współczesnym ludziom, ludziom XXI wieku, są podkreślaniem tego wielkiego skarbu, jaki posiadamy, czyli Komunia Święta. Staramy się robić wszystko, żeby odkryć wartość obecności Pana Jezusa wśród nas w naszym życiu. Na szczęście tacy są. Są tacy, którzy potrafią nawet codziennie przystępować do Komunii Świętej, którzy potrafią wygospodarować sobie niemało czasu w swoim tygodniu, żeby przyjść na prywatną adorację, aby właśnie karmić się Panem Jezusem. Oni nie potrzebują żadnych wisiorków, amuletów, wróżek, bo nie człowiek, czy kamień, czy cokolwiek innego ich prowadzi, tylko sam Bóg. I oni mają w sobie prawdziwe szczęście. Szczęście, które nie jest sztucznym, krótkotrwałym, na kilka minut czy na kilka dni, ale jest stanem ducha, wyrażającym się w pokoju, który się udziela także innym, pokoju, który przemawia do innych ludzi, który daje do myślenia, co tak naprawdę jest w tym człowieku, że on jest taki pogodny, pomimo że cierpi, pomimo że dotykają go różnego rodzaju krzyż. Prośmy Pana Boga o to, żebyśmy nieustannie potrafili zachwycać się tym wielkim darem, skarbem, jedynym prawdziwym pokarmem, skutecznym lekarstwem na wszystko to, co dzieje się w naszym życiu, a więc Eucharystią, samym Jezusem Chrystusem. Wtedy szatan nie będzie miał do nas dostępu i nie będzie mógł nas zwodzić żadnymi zagrożeniami duchowymi. Amen.